Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści. Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernia, ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co znaczy ta przypowieść? On rzekł, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno z żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Wszędzie się teraz trzeba zachowywać, bo nagrywają, robią zdjęcia. Nie wiadomo, gdzie to potem pójdzie. A jak już się raz puści, to już żyje na wieki. Słuchajcie, ja przyjechałem tutaj prosto z Warszawy. Tam od czwartku jest taki kongres, Narodowy Kongres Trzeźwości. To się szumnie nazywa, taki narodowy. No, ale jakoś pochylaliśmy się nad problemem uzależnień, zwłaszcza nad problemem alkoholizmu. Także jestem taki naładowany troszeczkę tymi treściami, które tam usłyszałem, ale nasuwają mi się takie ogólne refleksje, którymi w tym kontekście chciałbym się podzielić, bo to jakoś bardzo dotyczy też tematu męskości. Pamiętacie wszyscy ten opis stworzenia niewiasty, no nie? Drugi opis stworzenia człowieka w ogóle, ten starszy, kiedy Pan Bóg kształtuje człowieka z prochu ziemi, tchnął w niego tchnienie życia. Człowiek stał się istotą żywą. Potem Pan Bóg przyprowadza do człowieka, tam jest użyte określenie człowiek, nie ma mężczyzn. Pan Polikowski mówi, że dopóki nie było niewiasty, to pojęcie mężczyzna było puste. Jest człowiek. Pan Bóg przyprowadza do człowieka różne zwierzęta, nadaje im imię. Ale nie znalazła się odpowiednia pomoc. Nie znalazła się odpowiednia pomoc dla niego. Co to znaczy? No, to teksty, ponieważ to są teksty natchnione, pisane pod natchnieniem Ducha Świętego, ręką Bożą, albo ręką człowieka prowadzoną przez Ducha Świętego, To jest ogromne bogactwo. I niedawno słyszałem, jak jeden z komentarzy, który mówi, jeden kapłan mówi tak: człowiek w raju miał życie, miał bogactwo, raj jest pełen bogactwa, miał pracę, czyńcie ziemię pod sobie poddaną, miał władzę, bo nadanie imienia oznacza władzę, miał Pana Boga, ale nie był szczęśliwy do końca. Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Jest ten piękny opis niewiasty. I co to znaczy? Że człowiek się realizuje w pełni, czy staje się tym, kim chce mieć go Pan Bóg w relacji z drugim człowiekiem. Dlaczego? Bo jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. A Bóg jest miłością. I dlatego mamy się nauczyć kochać. Jak nie ma drugiego człowieka pod ręką, to nie jesteśmy w stanie zrealizować najważniejszego przykazania. No nie? No bo kogo mamy kochać? Żadna rzecz nie jest w stanie zaspokoić najgłębszego pragnienia człowieka, czyli tego, do czego zostaliśmy stworzeni. I tak sobie w tym kontekście tego kongresu pomyślałem, że bardzo często mężczyźni uciekają. Uciekają od relacji, od miłości w rzeczy. I takie sięganie po alkohol to jest właśnie ucieczka w rzeczy. Miał władzę, miał pracę, miał bogactwo, miał życie. Nie wystarczyło. W pełni człowiekiem jest wtedy, kiedy staje się na obraz i podobieństwo coraz bardziej, czyli coraz bardziej kocham. I dlatego mężczyzna, męskość kształtuje się w relacji do kobiety. Ojcostwo kształtuje się w relacji do dzieci. Tym podstawowym środowiskiem, gdzie się to dokonuje, jest rodzina. Ale ja się mam tego nauczyć jako kapłan. Też w relacji do kobiety, też w relacji do ludzi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Żadna rzecz nie jest w stanie zaspokoić tego, co w człowieka wszczepił Pan Bóg, stwarzając go, czyli wezwanie do miłości. Uprawianie sportu, osiągnięcia w różnych obszarach życia, to nie jest pełnia. Pełnia jest wtedy, kiedy kochamy. Pełnia jest wtedy, kiedy kochamy. Spałem na Bielanach, w budynkach dawnego seminarium. Tam jest taki duży dom rekolekcyjny. Ja przyjeżdżam tam na noc, wczoraj wieczorem. Pełno chłopów. Co jest grane? Jest też jakieś męskie spotkanie. Pytam jednego, drugiego, co to jest za spotkanie. Nie chcą mówić. Dopiero spotkałem dwóch znajomych, co się okazuje. Spotkanie anonimowych seksoholików. Zlot. Taki ogólnopolski, raz w roku robią takie spotkania. I tak tutaj z jednej strony temat uzależnienia od alkoholu, pijaństwa w Polsce. Ogromny problem. Słuchajcie, w tej wolnej Polsce od 89 roku spożycie alkoholu w Polsce wzrosło o 50%. Ja tak wspomniałem, że 20 lat pracuję w szpitalu psychiatrycznym. Przewinęło się ponad 50 tysięcy ofiar picia. Zarówno alkoholicy, ale też członkowie rodzin, którzy żyjąc pod jednym dachem, doświadczając przemocy, doświadczając nieustannego napięcia spowodowanego tym, że ktoś w domu nadużywa alkoholu, znaleźli się w szpitalu psychiatrycznym. Jakieś straszliwe zniewolenie. Podobnie w przypadku tych osób, tam byli kobiety, też się zaczynały pojawiać. Do niedawna jeszcze tylko w tym środowisku anonimowych seksoholików byli tylko mężczyźni, teraz już zaczynają się pojawiać kobiety. Ale też zniewolenie ciałem, erotyką. I w tych referatach, w tych rozmowach, wykładach na tym kongresie były pokazane też obszary innych zniewoleń. No, dzieciaki, które inicjacja alkoholowa z 11-12 lat, a inicjacja komórkowa wcześniej. No, w rozmowie jeden z moich przyjaciół, niepijący alkoholik, 30 lat już, abstynent, ponad 30 lat, mówi: jestem kiedyś u moich znajomych i młode małżeństwo, roczne dziecko. Matka karmi dziecko, a ojciec w tym czasie puszcza film dziecku. Jakieś tam bajkę, czy nie wiadomo co. Bo jak nie ma tego filmu, to ona nie jest w stanie go nakarmić. To jest niewolenie. Chodzenie w dziurawych portkach. Dyktatura anonimowych autorytetów. No i to problem wolności zniewolenia to jest jeden z najistotniejszych problemów, bo on dotyczy każdego z nas. Dlaczego? Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I na tym fundamentalnym zniewoleniu rosną różnego rodzaju uzależnienia. Mamy ogromny problem z alkoholizmem, ogromny problem z erotyką coraz większy. Właśnie z uzależnieniem od mediów. Jak zaczynałem pracę 20 lat temu, to nie było hazardzistów. Dzisiaj mamy coraz więcej krzyżówek tak zwanych: alkohol z hazardem, alkohol z erotyką, alkohol z narkotykami, z dopalaczami. Jeszcze nie wiadomo z czym. Ale skąd się biorą zniewolenia? Z grzechu nieumiarkowania, no nie? Jest 7 grzechów głównych. Jeden z nich mówi nieumiarkowanie. Nie tylko w jedzeniu i w piciu. W ogóle nieumiarkowanie może dotyczyć różnych obszarów życia. Pracy, odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus mówi: każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a równocześnie, jeżeli Syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Ale kiedy to się dokonuje? Wcześniej, w tym samym fragmencie Ewangelii świętego Jana, Pan Jezus mówi: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Co to znaczy? Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, to jest pokarm codzienny, słuchajcie, słowo. To jest Słowo Boże, to jest słowo mądrości, to jest słowo światło. To jest też również słowo miecz, które nieraz przenika głęboko. Po co? Po to, żeby nas uzdrowić. Tak jak chirurg nieraz używa skalpela, żeby wyciąć jakieś chore komórki, no nie? Codzienne karmienie, codzienne trwanie, ale też wypełnianie tego słowa, bo jak ktoś słucha, a nie wypełnia, to jest podobny do głupca, który buduje dom na piasku. No nie? Ale też, moi drodzy, tym słowem się trzeba dzielić. Dobrą nowiną się trzeba dzielić. To, o czym Donald mówił, ja tak na ten ostatni kawałek jego nauczanie ostatnie, no nie? Dzielenie się, świadectwo. Ewangelia mówi o tym ziarnie rzucanym w różne miejsca. Czasem jest tak, że mówimy, świadczymy, wydaje się, że nie ma owocu. Może tam być, może tam czasem być. Ale chrześcijanin to jest ktoś taki, kto nieustannie ma się dzielić swoim świadectwem. A czasem mówić kazanie. Święty ksiądz biskup Grzegorz Ryś często cytuje świętego Franciszka, który mówi: świadczyć trzeba całe życie, a czasem mówić kazania. Ale świadczyć trzeba całym życiem. Wszędzie tam, gdzie nas Pan Bóg postawił, w rodzinie, w domu. Nie za długo gadam. Taka jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, ale to w kontekście już bardzo, bardzo w kontekście rodziny, małżeństwa i zadania mężczyzn. Bo ja często słyszę od kobiet narzekanie na chłopów i też słyszę o takiej trudności pewnej mężczyzn. Mianowicie pani profesor z Maria Ryś z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego cytowała takiego amerykańskiego psychologa Gary Chapmana, który mówił o 5 ścieżkach miłości. Czyli w jaki sposób trzeba okazywać miłość na co dzień. Pierwsza ścieżka to jest słowo. Dobre słowo. Kocham Cię. Niedawno pamiętam, byłem na spotkaniu też uzależnionych, rozmawiam z jednym mężczyzną, który trzeźwiącym alkoholikiem, który mówi o problemach w rodzinie, w relacji małżeńskiej. I mówi, że się nie może dogadać z żoną, a ja się go pytam, a kiedy ostatni raz powiedziałeś żonie, że ją kochasz? On mówi, w ciągu ostatnich 10 lat, może 2 razy. Dobre słowo, nie? Pochwały, czy właśnie to wyznanie miłości, żeby to było tak, że żona się skarży mężowi, że nie mówi, że jej kocha. No, jeszcze raz powiedziałem, w przysiędze to wystarczy, nic się nie zmieniło. No. Słowo. Drugie, przytulenie. Przytulenie, ciepło, bliskość. Pogłaskanie, tylko nie po głowie, jak żona wróci od fryzjera. Trzecie, czas. I to jest straszny dramat ojców czy mężów, których nie ma. Wyjeżdżają za granicę albo zasuwają od 6 rano do 10 wieczór, nie ma. Albo jak przyjdą, to siedzą przed telewizorem. I pani profesor opowiada taką anegdotę. Dziewczynka przychodzi do tatusia i mówi: tatusiu, ile zarabiasz na godzinę? Daj mi spokój, nie mam czasu. Ale tatusiu, powiedz mi, ile zarabiasz na godzinę? Mówię ci, że nie mam czasu, nie zawracaj mi tego słowa. Poszła do swojego pokoju. Nie, jeszcze raz pyta: tatusiu, ile zarabiasz? A 50 zł na godzinę. Poszła do swojego pokoju. Rozbiła skarbonkę. Przychodzi do taty. Tatusiu, mam tylko 25 zł, możesz mi sprzedać pół godziny czasu? Czas. Miłość buduje się na obecności. Bóg staje się człowiekiem. Nie? Jest ciągle obecny. Jest ciągle obecny. Nie zostawię was sierotami. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czwarta ścieżka to jest pomoc. A piąta ścieżka to są prezenty. Tak w tej rozmowie z tym mężczyzną, z tym alkoholikiem, to też mówię: a kiedyś ostatnio kupił żonie piatki tak bezinteresownie? Głowa w dół.
To jest takie przełożenie miłości na konkret, no nie? Na konkret, ale kapitalne myślę, doświadczenie psychologa, no nie? Który obserwując małżeństwa i relacje, mówi o takich pięciu rzeczach, no nie? Słowo, przytulenie, czas, pomoc i prezenty. Nie chodzi o wielkie prezenty, no nie? Ale one są znakiem pamięci. Jesteśmy powołani do miłości. Jesteśmy powołani. To jest najważniejsze przykazanie, no nie? Źródłem miłości jest Pan Bóg. Źródłem miłości jest Pan Bóg. To nie my jesteśmy źródłem miłości. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszym przez Ducha Świętego, który został nam dany, mówi święty Paweł. Trzeba prosić o miłość, trzeba prosić o Ducha Miłości. Święty Paweł mówi, że pierwszym owocem Ducha Świętego jest miłość. Jest miłość. Jeżeli kogoś kocham, to pragnę jego dobra. To pragnę jego dobra. Czyli czego pragnę? No ostatecznie jego miłości do Pana Boga, jego zbawienia. Bo to jest dobro największe. I dlatego się dzielę. Dlatego się dzielę słowem, no nie? Dlatego dzielę się swoją wiarą. Dlatego dzielę się swoim doświadczeniem, mojego spotkania z Chrystusem. Dzielę się moją wiarą. To jest to sianie słowa. To jest to sianie słowa. Ale moi drodzy, początek dzielenia się ma zawsze wynikać, wypływać z modlitwy. Chrystus napełniony Duchem Świętym idzie na pustynię, żeby się modlić. Mało tego, idzie po to, żeby pościć. A Chrystus mówi, jest rodzaj duchów, który możemy wyrzucić tylko modlitwą i postem. Czasem stajemy wobec ludzi nieraz bardzo poranionych, z różnymi doświadczeniami. I trzeba się za nich modlić. Mówić, modlić się, a moi drodzy, czasem podejmować post. Pamiętamy, jak gmina jerozolimska wysyła Pawła i Barnabę na misję. To co oni robią? Po modlitwie i poście dopiero ich posyłają, no nie? Modlą się za nich i podejmują post w ich intencji. I jak też wracając jakby do tego kongresu, to bardzo często padała taki postulat abstynencji. Ale rozumiany właśnie jako post. Bo w tym kraju, gdzie żyjemy, jest totalna akceptacja picia. To jest makabryczne. Okazuje się w takich różnych badaniach, o ile my tam w ilości spożywanego alkoholu to jesteśmy dopiero w trzeciej dziesiątce na świecie, to w pijackiej mentalności jesteśmy na pierwszym miejscu. Pamiętam taką sytuację, chodzę co roku na pielgrzymkę na Jasną Górę. Prowadzę taką grupę modlącą się w intencji trzeźwości. Jest tam też grupa trzeźwiejących alkoholików. I na jednym z postoi gospodarze udostępnili dwa pokoje. W jednym pokoju śpi nas pięciu księży, a w drugim pokoju dwie mamy ze swoimi dziećmi. Jedna z tych dziewczynek, 11-latka, ma urodziny. I ona zaprasza nas, księży, na swoje urodziny. I w jaki sposób chce uczcić swoje urodziny? No piccolo. Toastem. Czy w głowie 11-letniego dziecka na pielgrzymce w obecności księży jest pomysł, że najlepszy sposób na uczczenie ich urodzin to jest toast? Jak daleko zakorzenione jest myślenie, że trzeba pić? Mało tego, jakie bardzo często rodzice dają sygnał swoim dzieciom? Będziesz dorosły, to będziesz mógł się napić. Czyli co? Picie czyni dorosłym. Makabryczny sygnał. Od kiedy picie staje się? Jak ktoś nie umie matematyki, szczeli kielicha, to jest Einsteinem, no nie? I dlatego, słuchajcie, ten postulat modlitwą i postem, abstynencja jako post, ponieważ jest problem, ponieważ w naszych rodzinach, słuchajcie, zróbmy eksperyment. Wyobraźcie sobie swoją najbliższą rodzinę. Dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci. Kto z was w swojej, tej najbliższej rodzinie, jeszcze raz powtarzam, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci, nie ma osoby, która by nadużywała alkoholu. Kto? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. A jest nas tu 50 chłopaków. Czyli 40 z nas, bo ja też bym nie podniósł ręki, ma w najbliższej rodzinie problem. I czasem jesteśmy bezradni. A Pan Jezus podpowiada modlitwą i postem. Postem, który jest wyrazem miłości, ponieważ jesteś uwikłany, a diabeł się posługuje pijaństwem w straszliwy sposób, niszcząc miłość, niszcząc rodziny, niszcząc życie. Podejmuje post, rezygnuje. Ja nieraz żartuję tak, jak mnie pytają, dlaczego ja nie piję, to ja jestem egoistą. Bo spotkałem 50 tysięcy ofiar picia, nie spotkałem nikogo, kto by się leczył, dlatego że jest abstynentem. To co jest na zdrowie? Też na pielgrzymce jednej. To jest jakaś śmieszna sytuacja. Poproszono mnie o konferencję właśnie na temat problemów alkoholowych. Bo jakoś tam trochę więcej się tym zajmuję też. No i na jednym z postojów dla całego członu mówię konferencję i skończyłem w taki sposób. Jak ktoś będzie mówił, że pije na zdrowie, to niech upiorą czaśnie. I za chwilę burza. Taka burza, że normalnie musieliśmy zatrzymać grupę, bo nie dało się iść. Żartujemy, ale słuchajcie, to jest ogromny problem. My jesteśmy powołani do miłości. Każde zniewolenie niszczy miłość. Każde. Albo na tej drodze rozwoju miłości idziemy wolniej, albo się zatrzymujemy. Pamiętamy spotkanie Pana Jezusa z młodzieńcem. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czy on ma dobre pragnienia, no nie? Pan Jezus mówi, no nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. No wszystkiego tego robiłem od mojej młodości. Co robi Pan Jezus? Zaprasza go do większej miłości, bo to pójdź za mną, to było zaproszenie do większej miłości. Sprzedaj co masz, pójdź za mną. I co się stało? Odszedł zasmucony, bo był przyklejony do forsy, do majątku. To zniewolenie było takie, że on nie stać go było na większą miłość. On się zatrzymał w rozwoju. I te uzależnienia mają to do siebie, że albo idziemy wolniej, albo się zatrzymujemy, albo nas ściąga całkowicie. Do tego stopnia, że się totalnie niszczy miłość. Totalnie się niszczy miłość. A słowo mówi do miłości, no nie? Bądźcie na siebie. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Tak, jak ja was umiłowałem. A tu chodzi o konkret, no nie? Kocham Cię, to pragnę Twojego dobra. Pragnę Twojej świętości. Dlatego to też gdzieś wyczytałem taką fajną lekturę, że słowo, że miłość unosi się na dwóch skrzydłach. Afirmacja i wymagania. Afirmacja, czyli jesteś dla mnie tak ważny, że za Ciebie jestem gotowy oddać życie. I wymagania. Nie godzę się na Twój grzech, no nie? Zrobię wszystko, żebyś był święty. I taka jest miłość Chrystusa. Oddaję życie, a równocześnie stawia nam poprzeczkę maksymalnie. Świętymi bądźcie. Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Czyli nikt nam wyżej poprzeczki nie postawił. A równocześnie mówi, jesteś dla mnie tak ważny, że oddaję za Ciebie życie. Jesteś skarbem. Jesteś skarbem. I teraz Chrystus nas zaprasza. Chodźcie. Jego miłość wyraża się w krzyżu, ale też Jego miłość wyraża się w Słowie, tym, że On się dzieli Słowem, no nie? Poucza, naucza, daje Ducha.
Daje Ducha.
Jak? I takiej miłości mamy się uczyć od Niego. Taką miłość mamy przyjmować od Niego. Stąd właśnie każdego dnia powinno być to wołanie o Ducha miłości, wołanie o to, żeby nas Chrystus ukształtował na swój obraz, żeby dał nam moc do tego, żebyśmy stając wobec człowieka mogli go kochać tak jak on. A przekładać się to może właśnie na bardzo konkretne rzeczy. Czas, przytulenie, prezent, pomoc, słowo. Słowo. I święci to jest przykład takiej miłości, no nie? Ojciec Pio. To jest przykład takiej miłości. Wspominamy go dzisiaj w liturgii, dziękując Panu Bogu za Jego życie, za Jego świętość, za to, że jest takim światłem, ciągle jest światłem dla wielu ludzi. I prośmy też o taką miłość w tej Eucharystii.